ja chciałam troszeczkę opowiedzieć więcej na temat samego łosia. No bo łoś to taki, można powiedzieć, stwór, niczym z epoki dinozaurów. Tak jakby, no nie wiem, z jakichś czasów prehistorycznych. Krocząc przez mokradła, ten łoś jakby wydaje się taki pozbawiony gracji, ale właściwie nadrabia to takim zagadkowym wdziękiem. Łoś budzi sympatię, budzi takie pozytywne emocje, pozytywne odczucia, budzi też ciekawość. Szczerze mówiąc, no nie znam zbyt wielu osób, którym na przykład ja gdzieś czasami opowiadam jakieś historie o łosiach, które nie chciałyby tego łosia spotkać, zobaczyć. Jest jakąś taką tajemnicą. Ja jestem nawet skłonna powiedzieć, że w ostatnich latach jest taką polską pandą. W sensie, że no ludzie po prostu tak bardzo pozytywnie kojarzą łosia. I jakby, no, można powiedzieć, że gdzieś tam czują jakąś taką dumę może nawet z tego, że on u nas występuje. No bo to jest taki troszeczkę właśnie, można powiedzieć, no stwór, powiedziałabym, prehistoryczny nawet.
Jeżeli mogę ci wejść słowo. Ja czasami, będąc w terenie, kiedy razem jesteśmy w terenie, czasami dziwię się, że coś takiego w ogóle występuje w polskiej przyrodzie. Że tak duże zwierzę po prostu zamieszkuje nasze tereny nie tak bardzo dzikie, jak na przykład, nie wiem, Alaska, Kanada, czy tym podobne krainy.
I właśnie jakby no, sam wygląd łosia wzbudza wiele emocji. Mi się wydaje, że właśnie też dlatego poniekąd ten łoś jest taki lubiany z powodu jego takiej dziwacznej fizjonomii. Ja słyszałam kiedyś gdzieś taką historię, właściwie legend, jakiś bajek z łosiem związanych w kulturze, chociażby tej ludowej, jest bardzo niewiele. Może dlatego, że ten stwór gdzieś tam się, prawda, zawsze chowa w jakiejś takiej dzikiej przyrodzie. Natomiast ja słyszałam kiedyś taką właśnie historię, nie wiem, szukałam, nie mogę znaleźć, kto to napisał, kto to powiedział, ale historię stworzenia łosia. Podobno Bóg najpierw stworzył człowieka, później stworzył inne zwierzęta, no i kilka elementów mu jeszcze pozostało, jakieś części korpusów, których nie wykorzystał i stwierdził, że jeszcze by coś stworzył. No i postanowił te wszystkie części ze sobą połączyć i tak powstał łoś z takich pozornie niepasujących do siebie fragmentów. No tak, faktycznie jak patrzy się na łosia, to człowiek odnosi czasami takie wrażenie, jakby on był zbudowany z części różnych zwierząt, różnych gatunków, można tak powiedzieć. Faktycznie ten wygląd łosia wzbudza wiele takich miłych, pozytywnych emocji. Często właśnie jak jestem w Dolinie Biebrzy, widzę, że kiedy szczególnie dzieci widzą właśnie te łosie gdzieś tam na bagnach, są wycieczki jakieś, prawda, ludzie obserwują, to ten uśmiech na twarzy praktycznie zawsze się pojawia i jest taka wielka radość, euforia, emocje. Na terenach polskich występuje łoś europejski. I to właśnie o nim będziemy dzisiaj mówić. Dlaczego tutaj podałam nazwę tego podgatunku? No dlatego, że chcę troszeczkę opisać, jak ten łoś wygląda, bo nie wszyscy łosia widzieli. Dużo osób, wiele osób chciałoby go zobaczyć, nie wszyscy widzieli. Więc tak, już Włodzimierz Korsak w takiej swojej monografii Łoś 34 roku porównuje tę wielkość łosia, można powiedzieć, do konia. No faktycznie, można tak jakby te gabaryty troszeczkę przypasować, chociaż mi się wydaje, że jednak łoś jest potężniejszy. Zwierz w kłębie może osiągać wysokość do ponad 2 metrów. Długość jego ciała to tak naprawdę może być nawet 3 metry, a waga do 500 kg, chociaż czasami pojawia się też 700 kg. No ale tutaj jakby tak dokładnie, że tak powiem, nie wiem, które gatunki, podgatunki właściwie tych łosi są brane pod uwagę, więc przyjmijmy, że to 500 kg tutaj te nasze polskie łosie. Ciało łosia jest takie tęgie i krępe, dosyć szerokie, takie zwaliste. Zawieszone jest na takich bardzo długich nogach, zwanych badelami. A jakby na łopatkach znajduje się taki wydatny garb, pokryty grzywą. I ten garb jest zakończony taką szeroką szyją, na której zawieszona jest z kolei taka długa głowa. Pysk jest tak jakby złamany w okolicach nosa, więc tak można powiedzieć, że na głowie też tworzy się taki garb. I pod szyją łoś ma taką grubą narośl, właściwie skórną, którą nazywamy brodą. No, oczy średniej wielkości, duże, ruchliwe uszy, spojrzenie takie, można powiedzieć, czarujące. Łoś ma takie też umaszczenie ciemnobrunatne, ale z wyjątkiem właśnie tych nóg, badyli, które są w takim kolorze białawym. Ogon jest krótki, właściwie praktycznie ten ogon jest taki, można powiedzieć, niewidoczny, jak na tego łosia się patrzy. No i taki łoś brodzący na tych mokradłach wygląda, tak można powiedzieć, karykaturalnie. Sprawia wrażenie, powiedziałabym, takiej nieskoordynowanej, niestabilnej masy. Wydaje się, jakby tak się nieporadnie poruszał. Jednak to nic bardziej mylnego, bo te długie badyle to tak naprawdę umożliwiają mu brodzenie w ciężkim terenie czy w śniegu. Bo łoś tak, jak się na niego popatrzy na przykład podczas żerowania, łoś nie jest w stanie schylić szyi tak nisko, żeby jeść trawę. Więc jeżeli chce zjeść, załóżmy, trawę, to klęka na kolanach z takim, że tak powiem, wyciągniętym do góry zadem. To wygląda śmiesznie. Natomiast kiedy ten łoś jest, prawda, w podmokłym terenie i zapada się, no to wtedy ta roślinność jest na poziomie jego
pyska.
Pyska, tak, dokładnie. No i właśnie dlaczego o tym mówię? No, łosie generalnie, szczególnie w Biebrzańskim Parku Narodowym, wiosnę i lato, aż do późnej jesieni, spędzają w terenie podmokłym, na bagnach, na mokradłach, na torfowiskach, w miejscach, gdzie się najlepiej czują. Jest to oczywiście związane z ich bazą żerową, gdyż odżywiają się roślinami wodno-błotnymi w tym okresie właśnie, o którym wspomniałam. Natomiast zimą takie charakterystyczne właśnie też szczególnie w Dolinie Biebrze są te migracje łosi do lasów sosnowych. No i tam już jedzą różne gatunki drzew, w tym drzewa iglaste i sosne między innymi, której tak naprawdę moim zdaniem no nie do końca lubią, bo dla nich najlepszym pokarmem są te rośliny wodno-błotne. One są bogate w związki mineralne, w witaminy, natomiast ta zimowa baza żerowa to jest głównie takie pożywienie, które zapewnia im jakąś energię i pozwala przetrwać. Ten las właściwie łosiom zimą pozwala przetrwać do wiosny, kiedy będą miały dostęp do tego bardziej wartościowego pokarmu. Ale czy ten las pozwoli łosiom przetrwać w spokoju przez kolejne lata? To jest właśnie pytanie, na które odpowiemy po przerwie.